Dobry wieczór. Po drugiej stronie psycholog, terapeuta Iwona Gryniuk-Toruń. Witam serdecznie. Dobry wieczór raz jeszcze.
Dobry wieczór.
Zdalnie dziś się spotykamy, bo wszyscy teraz staramy się unikać kontaktów bezpośrednich zgodnie z zaleceniami, oficjalnymi procedurami. To nie jest łatwe. Ta izolacja też ma swój wpływ na naszą codzienność.
Tak, tak. Myślę, że to wszyscy tego doświadczamy, związanych z tym napięć, związanych z tym stresów, niedogodności. Oczywiście pewnej dozy na początku, może jakiejś niezwykłości, ale która szybko przechodzi chyba w dosyć duży stres i napięcie, to prawda. Ale witam, udało nam się skontaktować, bo tutaj pewnie
miałyśmy problemy
wiemy,
techniczne.
Że nie było łatwo. Mm-hmm.
No właśnie. A kiedy nie jest łatwo, trzeba szukać sposobów, żeby sobie pomóc. I właściwie temu służyć ma nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Raz jeszcze wszystkich słuchaczy zachęcamy do tego, by pozostali z nami do północy. A mam nadzieję, że z radioodbiornika popłyną ważne treści te, na które czekamy, bo problemów jest niemało. Od najmłodszych do tych zupełnie dojrzałych wiekiem osób, słuchaczy, społeczności. Można byłoby je jakoś tam podzielić na to, co każdy z nas przyjmuje i na co patrzy inaczej. Ale też można znaleźć wspólny mianownik, prawda?
No tak, tak. Poszukiwanie tego wspólnego mianownika pewnie gdzieś jest bardzo istotne. Ja też tak jeszcze usłyszałam, pani redaktor, że jakby no dużo się teraz mówi, tak, jest dużo analiz, próbujemy się przyglądać. My psychologowie, myślę, że z dużym takim zadziwieniem czy z niepokojem, tak, bo to są i dla nas nowe sytuacje, które oczywiście psychologia, szczególnie psychologia taka zajmująca się sytuacjami trudnymi, kryzysowymi, traumatycznymi, ma dużo doświadczeń, ale no nie ukrywajmy, że to, co się teraz dzieje, jakoś przerasta te nasze doświadczenia i na pewno to szukanie wspólnego mianownika to jest szukanie zrozumienia mechanizmów, które się dzieją, tak? Czyli z jednej strony właśnie tych mechanizmów lęku, napięcia, które przejawiają się w bardzo różny sposób, od zachowań depresyjnych do agresywnych, tak? I od, nie wiem, bardzo destrukcyjnych czy autodestrukcyjnych do niezwykle konstruktywnych, które też obserwujemy, gdzie ludzie naprawdę niezwykłe rzeczy robią prospołeczne i zawsze się zastanawiamy, czemu się tak dzieje i jak pomóc, żeby było więcej tych dobrych niż tych negatywnych, tak? My oczywiście spotykamy się w kontekście uzależnień, bo to jest też taki program, który też miałam zaszczyt u Państwa gościć już nieraz, który zawsze troszkę odnosi się do tego, jak przeciwdziałać uzależnieniom, jako można powiedzieć jednej z metod takiego destrukcyjnego radzenia sobie tak naprawdę z trudnościami, gdyż taka jest definicja uzależnień, tak, że to jest jakieś trochę pójście na skróty i ucieczka od radzenia sobie czy szukania rozwiązań w realności. No i teraz można powiedzieć, że ta nakładka na obecne czasy jest bardzo tak adekwatna, tak, że
no to prawda.
Można powiedzieć, że w takich sytuacjach napięcia każdy z nas szuka jakiegoś sposobu przetrwania. No i teraz można powiedzieć, że osoby, które mają doświadczenia z używaniem różnych środków alkoholu, czy psychoaktywnych, czy nie wiem, hazardu, nie wiem, tak, chociażby nadużywania komputerów, no można powiedzieć, są podwójnie zagrożone, bo oni już wiedzą trochę, jak ten swój lęk i niepokój zminimalizować poprzez znane drogi ucieczki.
Nie muszą się zastanawiać i szukać,
nie
prawda?
Nie muszą, dokładnie nie muszą. To jest coś, co jest pod ręką, a nawet można powiedzieć, teraz w obecnych czasach może nawet jest bardziej niż w innych momentach akceptowane społecznie, tak? No bo każdy, no właśnie ma stres, każdy rozumie, że ktoś jest zdenerwowany, że trzeba odreagować. No a drugą grupą, która można powiedzieć też jest takim jakby oczkiem w naszej uwadze, no to są nowe osoby, które do tej pory radziły sobie i widziały, gdzie jest ta granica pomiędzy, nie wiem, tak, jakimś relaksem, a odpływaniem. No i teraz one są podwójnie zagrożone, bo to jest właśnie moment, kiedy sięgają po alkohol, po używki, tak, i miejmy nadzieję, że te czasy przejdą, tak.
Nie mówiąc już o komputerze, prawda?
A no to już teraz to już w ogóle trudno rozgraniczyć, co jest nadużywanie życiem, a co jest formą pracy. No i do czego zmierzam, że te czasy przejdą, ale niebezpieczeństwo, czy teraz to, o czym rozmawiamy, tej profilaktyki, jest to, żeby jakby pokłosiem nie była właśnie cała masa uzależnionych, zestresowanych, wycofanych osób, które tak naprawdę może nawet będą miały kłopot cieszyć się jakby wyjściem z kłopotów, dlatego że to zostawi za sobą, może zostawić właśnie takie trudności. Mhm. Także myślę sobie, że jedno to profilaktyka obecnego napięcia i stresu, a drugie no to właśnie uważność na to, jakby co już mamy, tak? To jest, z czym ludzie sobie teraz nie radzą. Mhm.
Pani doktor, pani ma okazję codziennie właściwie właśnie w takiej formie zdalnej mieć kontakt z tymi, którzy potrzebują rozmowy, wsparcia, poprowadzenia, no mają problem, więc to, co się nasuwa i właściwie o czym warto byłoby powiedzieć, to jest zwrócenie uwagi na pewne charakterystyczne symptomy czy elementy, kiedy mówimy o prewencji, profilaktyce, żeby się nie dać, bo tych przykładów można byłoby mnożyć. Może warto byśmy się na tym zatrzymały na dłużej.
Mhm. Tak, no na pewno jest tak, że rzeczywiście ja cały czas pracuję i to jest są i kontakty zdalne, ale też nie ukrywam, też sporo pracuję pomimo tych zagrożeń.
Osobiście.
W kontakcie osobistym, dlatego że są osoby, z którymi inaczej no, nie można, tak, a to są chyba nadrzędne rzeczy. Mhm. No też obserwuję, można powiedzieć, świat zewnętrznych, swoich znajomych, swoich bliskich, tak, no bo to nie da się tego rozgraniczyć. No i ja myślę, że takimi, no tym, znaczy może powiem najpierw od tak jakby tego, co my zwracamy uwagę w profilaktyce, to jest niezwykle niebezpieczne, tak? Mhm. No na pewno niezwykle niebezpieczny jest tym, co predysponuje do zagrożenia uzależnieniami, jest zawsze wiek, tak? Bo im są osoby bardziej dorosłe, dojrzałe, mają swoje życie, mają swoje dzieci, pracę, mają swoich znajomych, nawet jeżeli się pojawiają sytuacje stresogenne, to można powiedzieć, że oni mają jakby swoje zaplecze. Czyli osobami zagrożonymi będą te, które są samotne, które są w jakiś sposób izolowane. No i tutaj największym zagrożeniem będą adolescenci, którzy tak naprawdę wchodzą w ten świat i młodzi adolescenci, czyli tak. To jest właśnie szkoła podstawowa, kiedy oni już wychodzą troszkę poza obszar bycia dzieckiem, spod opieki rodziców, ale jeszcze nie mają wypracowanych swoich własnych grup odniesienia, tak? I zawsze się mówi, że okres adolescencji jest bardzo narażony na tego rodzaju zachowania autodestrukcyjne, dlatego że im się często mylą jakby rozwojowe mechanizmy no, dojrzewania z mechanizmami obronnymi czy takimi destrukcyjnymi, tak? Czyli wiemy, że nie wiem, młodzi ludzie sięgają po alkohol, bo chcą zaszaleć, bo chcą się lepiej czuć, tak? Bo chcą jakoś być śmielsi w towarzystwie, tak? No i można powiedzieć, że to są no, w jakiejś mierze no, takie mechanizmy wchodzenia czy szukania rozładowywania różnych napięć, no ale one są bardzo niebezpieczne, bo jeżeli, nie wiem, ktoś raz zapali papierosa dla towarzystwa, tak? Już teraz się chyba mniej pali, ale taki przykład, który mi przyszedł do głowy, no to zapali tego papierosa no i go zostawi. Jeżeli zacznie palić papierosy, czy pić, czy nie wiem, palić marihuanę, czy nadużywać środków psychoaktywnych po to, żeby no właśnie dostać jakby wsparcie takie społeczne od grupy, no to wiemy, jak bardzo może to potem wejść w jego nawyki. Czyli, że pierwszym wskazaniem jest wiek, tak? Drugim ilość narastających stresów. No i teraz można powiedzieć, że ten czynnik dotyka nas wszystkich, tak? Bo im jest trudniej, im człowiek jest pod wpływem długotrwałego stresu, można powiedzieć, że rośnie napięcie, ale też osłabiają się takie zdrowe mechanizmy obronne, tak? Czy można powiedzieć, taka nasza czujność, tak?
Uśpiona jest.
Tak, dokładnie. Zaczyna być uśpiona, no ale jest to z jednej strony jakiś taki mechanizm, no można powiedzieć, no może paradoksalnie, no takiego ratowania status quo, dlatego że ludzie bardzo słabo funkcjonują w długotrwałym stresie. Krótkotrwały stres, to co może nawet przeżywaliśmy na wiosnę, to było coś, co było przerażające, ale wszyscy byli zmobilizowani, liczyliśmy na zmianę. Teraz jesteśmy...
Szukaliśmy tak zwanych pozytywnych elementów w tym, co nas spotkało.
Oczywiście, właśnie.
A teraz
mieliśmy jakieś...
Coraz rzadziej ludzie poszukują tych pozytywów, a raczej bardziej czują się przygnębieni, więc tu jest ta przestrzeń...
Do głosu dochodzi,
nad którą trzeba pracować i to jest to zadanie bardzo trudne również dla specjalistów. Tak. Ale przepraszam, weszłam w słowo.
Nie, fajnie, bo też tak myślę, że to też taki, ja to zawsze też lubię w dialogu, bo w tym dialogu zobaczymy też różne strony, nie tylko właśnie teoretyka, ale każdego z nas. I ja też właśnie to mówię, że jak wyczerpują nam się te zapasy energii, to pojawiają się różne deficyty, pojawia się pustka, ale pani wspomniała o tym przygnębieniu, ale ja też myślę, że taką inną kategorią emocji, których może nie widzimy, a może teraz właśnie widzimy na ulicach, to jest też gniew i złość. Także ta nadzieja zostaje, czy taki chęć zmiany zostaje zastępowana bardzo trudnymi emocjami, bo nie chcę powiedzieć, że one są negatywne, bo wszystkie są potrzebne, tylko można powiedzieć, że my Polacy, może w ogóle na świecie, ale myślę, że chyba Polacy mamy szczególnie z tym trudność, my nie umiemy sobie radzić z tymi negatywnymi emocjami. Raczej nie uczy się nas w domu wyrażania złości, gniewu, raczej to jest zawsze gdzieś chowane. W momencie, kiedy te emocje dochodzą do głosu, to rzeczywiście nas zalewają, tak? Jedni uciekają w przygnębienie. I często właśnie alkohol to jest taki środek, który, no ja tu przytaczałam młodzież, która korzysta z tych środków po to, żeby się lepiej poczuć, ale często alkohol jest też środkiem, żeby uśmierzyć, nie wiem, tak, smutek, ból, poprawić chociaż na chwilę samopoczucie, zapomnieć. No i z tego mamy prostą drogę, że jak raz zadziała i to przyniesie skutek, no to potem zaczyna być to taki najprostszy, wydawałoby się najłatwiejszy sposób właśnie nie odbierania tych uczuć, a to jest wtedy bardzo groźne. Także to jest, tak jak mówię, z tych czynników, o których mówię, to jest wiek, to jest poczucie subiektywne, ale też i obiektywne jakby ilości narastających takich czynników trudnych. No i to jest właśnie też to subiektywne, znaczy poczucie, że coś jest łatwiejsze, że od czegoś można uciec. Taka iluzja trochę nie bycia w kontakcie z rzeczywistością.
A poza tym ta kwestia izolacji w tym momencie, bo tutaj mówiła pani o grupie, o tym, co jakby powoduje tym młodym człowiekiem w okresie określonym wieku czy czasie. A teraz sytuacja się zupełnie zmieniła. Czyli tęsknota za grupą, a tu z kolei ten komputer, który jest jedynym komunikatorem na to, by się spotkać. Czyli praktycznie trudno mówić o odkładaniu tego pomocnika na drugą stronę.
Dokładnie, także jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że tutaj, przecież nie wiem jak państwo, którzy nas słuchają, może też mają dzieci, czy mają może znajomych, którzy, to teraz komputer czy internet jest środkiem do pracy, środkiem przekazu, często, myślę, że bardzo teraz jakby często, w ogóle jedynym miejscem spotkania tych młodych ludzi z innymi ludźmi, tak? No i teraz jak oddzielić właśnie tą taką złudną ponętność i łatwość dostępu z wysiłkami życia codziennego? No i ja drżę o to, jak to będzie, kiedy to się skończy, bo ja cały czas jednak mam wiarę, że to wszystko wróci do jakiejś nowej może normy, ale często jest tak, że jak my doświadczamy pewnej ulgi, że coś można zrobić łatwiej, to tak naprawdę potem może nie
trudno
być
jest,
interesu, tak, żeby potem się starać chcieć coś, co jest trudne, bo nawiązywanie i utrzymywanie relacji interpersonalnych jest niezwykle trudne. Jest wspaniałe, ekscytujące, ale jest po prostu trudne, tak?
Ja przypomnę któryś z naszych spotkań, nie pamiętam czy ostatnie, czy przedostatnie, kiedy wiele czasu poświęciłyśmy na naszą wspólną rozmowę także ze słuchaczami w czasie, kiedy Widziałyśmy się na żywo, kiedy także funkcjonuje telefon, kiedy to państwo mogą na ucho o swoich problemach porozmawiać, to powiedzmy, że te rozmowy są możliwe, tyle tylko, że trzeba po prostu znaleźć odpowiedni telefon, numer telefonu do poradni, do psychologa, do terapeuty. Nie odkładać takiej możliwości, bo pewnie tych sytuacji takich wymagających konsultacji, nawet dla nas rodziców, czy dla nas towarzyszących, również osobom starszym, bo tak jak powiedziała pani, to dotyczy każdego wieku w określonych jakby przestrzeniach. Pewnie przejdziemy po 23 do tych dorosłych, ale zostańmy teraz przy tych młodych ludziach. Więc tutaj ogromna rola nas towarzyszących dziecku, bo to dla niego jest, czy temu młodemu człowiekowi, bo to dla tego człowieka jest też ogromnie trudne doświadczenie, tak samo jak dla nas nowe.
Oczywiście, że tak. A dla niego jest nawet trudniejsze i jeszcze powiedzmy nowsze, tak? No bo jak możemy pomyśleć, no po tej naszej stronie my dorośli mamy trochę więcej lat, trochę więcej doświadczenia, trochę więcej jednak oglądu sytuacji, a niech państwo zobaczą, jak my dorośli jesteśmy zagubieni, czasami przerażeni, czasami zmęczeni. Teraz sobie wyobraźcie, że jest taki młody dzieciak, który kompletnie tego nie rozumie, tak? Który jakoś trochę rozumie, ale nie
powiedzmy 13-latek, tak jak mówią nasi przyjaciele z Albrechtówki, to 13-latkowie najczęściej już trafiają do nich, prawda?
Tak,
z problemem.
Tak, właśnie. I dlatego mówię, że jakby, brak wypracowanych tych mechanizmów jest naprawdę tutaj bardzo zagrażający. I teraz to, co my dorośli możemy robić, to może to tak zabrzmi, tak jakoś prozaicznie, to być dorosłymi. Tak, czyli nie zapominać jakby w tej sytuacji stresu, żeby jednak korzystać z tych swoich zasobów. Ja to zawsze daję taki przykład, jak, nie wiem, małe dziecko się przewróci i sobie rozbije bardzo mocno kolano, tak, do krwi, nawet niech będzie kość widać i wzywamy karetkę i czekamy z nim na karetkę, to dorosły, ono ma, nie wiem, płakać, panikować, mieć poczucie, że umiera, ale my dorośli, nawet jeżeli mamy takie same poczucie, mamy być racjonalni, nawet czasami mówić, do wesela się zagoi, wszystko będzie dobrze, wiem jak to będzie. I ja to mówię, nawet jeżeli potem przyjedzie karetka, zabierze to dziecko, a my potem mamy ochotę zemdleć, to mamy zemdleć, jak już ta karetka pojedzie, tak? Po to, żeby to dziecko po prostu wspierać.
To jest dawanie poczucia bezpieczeństwa.
Ależ oczywiście, że tak. I właśnie, ja tak myślę sobie, że to nie chcę, żeby to był tylko taki cyrk, czy taki teatr, bo tak naprawdę każdy z nas dorosłych ma taką w sobie część, tylko musimy ją znaleźć, musimy ją umieć wzbudzić, tak? Jakby musimy dotrzeć do tej przestrzeni po to, żeby w jakimś wymiarze temu dziecku pokazać, ja rozumiem to lepiej niż ty. A jak nie rozumiem, to wiem, gdzie szukać zrozumienia, tak? Jak jestem zaniepokojony, wiem, gdzie mogę szukać odpowiedzi na moje pytania, tak? I w tym ci mogę pomóc. Nie zabiorę twojego strachu, nie zabiorę twojego bólu, tak? Nie dam sobie za ciebie z tego przykładu zszyć kolana, ale będę przy tobie, tak? Wytłumaczę, tak?
Nie opuszczę. Nie będziesz sam.
Nie będziesz sam, dokładnie. To jest, myślę, że taki najbardziej prozaiczny przykład, tylko podkreślam, że w tym nie będziesz sam, żeby to nie było dwoje spanikowanych dzieci, tylko dorosły, który może być trochę spanikowany, może być trochę zaniepokojony, ale musi odnaleźć ten swój, ten trochę doroślejszy kawałek, tak? Bo jak dwoje dzieci, to będzie bardzo trudno. I mam wrażenie, że tu jest taki kłopot, że właśnie my dorośli jakoś teraz jesteśmy bliżej tych naszych dziecięcych lęków, i te dzieci zostają same. A jak zostają same, to szukają porady autorytetu, a jak my go nie dajemy, to autorytetu bardzo łatwo, taki w cudzysłowie autorytet, znaleźć właśnie w podcastach, w jakichś mediach, w internecie, nie wiem, tak, w jakichś grupach, tak, które niekoniecznie mają te wartości, które my byśmy chcieli przekazywać dzieciom.
A potem jest zdziwienie, że co się wydarzyło, co się stało.
Tak, 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 że dzieci nie chcą z nami rozmawiać, albo że się okazuje, że o naszych dzieciach lepiej wiedzą no właśnie inni niż my sami. No, to jest bardzo trudne, bo potem trudno z tego wyjść, tak? Nawet jeżeli te środowiska dadzą na chwilę takie chwilowe ukojenie, no to trudno powiedzieć, no to dobrze tam, drogi synu, córko, wróć tu tutaj, to ja już jestem ogarnięty, możemy porozmawiać, bo często już mogą te dzieci nie chcieć, tak? I bardzo jest trudno odzyskiwać autorytet, o. Tak? Jak się go
straci,
gdzieś ma.
Pogubi. Mhm.